Forum Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski w programie o niepokojących nastrojach w budżetówce z powodu płac, o problemach polskiej gospodarki oraz o tym, czy związki zawodowe są zadowolone ze zmian w kodeksie pracy. O tym będę rozmawiał z naszymi gośćmi. Na łączu wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych na Podlasiu Agnieszka Olchin. Witam Pani.
Panią. Witam Pana, witam Państwa.
Znakomicie się słyszymy, będziemy mogli zatem bez problemu dyskutować. Także na łączu wiceprzewodniczący regionu podlaskiego NSZZ Solidarność Eugeniusz Formajster. Kłaniam się Panu.
Witam Pana redaktora, witam Państwa.
A w studiu wiceprzewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Andrzej Aleksiejczuk.
Witam wszystkich w studiu i poza studiem.
No właśnie, to skupmy się teraz na tej strefie budżetowej, sferze budżetowej, ze względu na to, że bardzo dynamicznie rośnie płaca minimalna i wiele osób, które funkcjonują w sferze budżetowej, zastanawia się, a co z pozostałymi płacami? Bo przecież nie tylko ci, którzy dostają płacę minimalną, pracują tam, ale także inni. Zatem Pani Agnieszko, no jak Pani ocenia tę sytuację i czy ci, którzy nie mają płacy minimalnej, mogą oczekiwać wzrostu płac w sferze budżetowej?
Sytuacja pracowników pracujących w sferze budżetowej jest katastrofalna na tą chwilę. Forum Związków Zawodowych domaga się od rządu wzrostu wskaźnika wynagrodzeń dla wszystkich zatrudnionych pracowników w sferze budżetowej. Chodzi o to, żeby od 1 lipca 2023 roku wzrost był na poziomie 12%, natomiast od 1 stycznia 2024 na poziomie 25% wzrost wynagrodzeń dla wszystkich. Dlatego, że no, nie łudźmy się, no, praca wysoko wykwalifikowaną w tej chwili pracowników, jakimi na przykład są nauczyciele, niewiele się różni od płacy minimalnej. Już do tego doszło, że to jest tylko 6% różnicy, czyli to jest 200 zł, czyli to jest naprawdę... kwalifikacje pracownika, jego odpowiedzialność, wykształcenie powinny być doceniane i najważniejsze finansowo dla tego pracownika na tą chwilę. Bo inflacja jest olbrzymia i jakby realne te zarobki ciągle są niższe.
No chociaż dane GUS-u wskazują, że płace rok do roku wzrosły ponad 12%, średnio rzecz biorąc, natomiast ceny to prawie 17%. W związku z tym te nożyce pomiędzy rzeczywistym wskaźnikiem cen a wskaźnikiem wzrostu płac coraz bardziej się rozwierają. A jak ocenia to Solidarność, Eugeniusz Formajster?
Znaczy, przy tak dużym skoku inflacji faktycznie jest bardzo trudno utrzymać realny poziom wynagrodzeń, bo to jest jakby dla pracowników najważniejsze, by po pierwsze utrzymać realny poziom wynagrodzeń, a dalej uzyskać podwyżkę, bo jesteśmy jako Polska cały czas na tej fali wzrostowej i nasze wynagrodzenia w stosunku do innych krajów Europy powinny rosnąć, tak? Natomiast w założeniu w budżecie, kiedy jest 7,8% na podwyżki, tak, nawet przy tych już późniejszych obietnicach rządu poprawek pewnych, to jednak nie daje nam nawet tego realnego poziomu wynagrodzeń. Oczywiście nie daje pewnej grupie, bo tą najniższą grupę, tą najsłabszą akurat wzrost płacy minimalnej akurat kompensuje inflację. Natomiast mówimy o całym rynku zatrudnienia i zarówno pracowników i sfery przemysłowej i sfery budżetowej. I tutaj oczywiście wzrost wynagrodzeń powinien być wyższy. My w tej chwili rozmawiamy, to jest na wokandzie rozmów specjalnego zespołu powołanego przez Solidarność z rządem w listopadzie ubiegłego roku, kiedy mieliśmy w tej sprawie protestować, ale ze względu na sytuację na granicy do tego protestu nie doszło, ale rozmowy się rozpoczęły. 31 maja mamy mieć na Komisji Krajowej podsumowania tych rozmów i ewentualnie będą jakieś podjęte decyzje. Dzisiaj jeszcze nie mogę o tym mówić, ale mam nadzieję, że na początku czerwca będziemy mieli w miarę pomyślne informacje dla pracowników.
ale można tutaj uchylić rąbka tajemnicy, jakie jest stanowisko Solidarności w tej sprawie.
Stanowisko Solidarności było w podwyżki 20%, tak? Natomiast no wiadomo, w negocjacjach się rozmawia i dochodzi do się do jakiegoś konsensusu.
To trzeba było zacząć od 50%. Byłoby z czego schodzić.
Mogą być różne rozwiązania. Nie, ja mówię o punkcie wyjścia, tak? No zawsze tak. W każdych negocjacjach jest jakiś punkt wyjścia do rozmów i się o tym rozmawia.
No, ale w tej części dotyczącej płac minimalnych to rząd związki wyprzedza. Daje wyższe podwyżki.
Znaczy, no ostatnio nie wyprzedził, panie redaktorze, bo ustalenie, jak wygląda płaca minimalna w tym roku, mogę zdradzić już dzisiaj kulisy tego, to w pewnej nocy, o godzinie chyba drugiej w nocy było jeszcze dogadane pomiędzy Solidarnością a rządem i mamy właśnie taki, a nie inny poziom minimalnej płacy w Polsce w tym roku.
Czyli co, postulowaliście więcej?
Nie, postulowaliśmy więcej niż proponował wcześniej rząd. Jest właśnie to, co dzisiaj mamy już w formie rozporządzenia rządowego. To, co obowiązuje od 1 stycznia 3490 i 3600 od 1 lipca. A stanowisko rządu było inne, ten wzrost miał być niższy.
To teraz, co sądzi OPZZ w tej sprawie? No bo, jak sygnalizowałem, mamy dynamiczny wzrost płacy minimalnej, a wszyscy ci, którzy no, długo pracują, mają ogromne doświadczenie, zastanawiają się, a gdzie nasze podwyżki?
Prawda? Moglibyśmy odnieść wrażenie, że to są tylko oczekiwania pracownicze. A przecież przyczyna tego wzrostu, całego tego dążenia pracowników do wzrostu płacy wynika z tego, że mamy szalejącą inflację w kraju. I nie pracownicy stali się jej bezpośrednią przyczyną, tej inflacji. Ta inflacja pojawiła się w wyniku działań gospodarczych
rządu.
Teraz
się pojawią jako przyczyna, bo żądają podwyżek płac.
To pracowników się przedstawia, że słuchajcie, jak chcecie mieć podwyżki, to wy spowodujecie, że ta inflacja przez was będzie się jeszcze bardziej rozkręcała. A przecież pracownicy otrzymają wynagrodzenia z pieniędzy, które już są na rynku. Przecież dla tych pracowników tych pieniędzy nikt nie wydrukuje nowych. One już się na rynku pojawiły, właśnie dlatego jest inflacja. Ale nie przyczyną tego są pracownicy, tylko są inne przyczyny i bardziej związane z polityką ogólną kraju, rządu, aniżeli oczekiwaniami
pracowników. To jest ten ogólny mechanizm, rozumiemy, tak. Ale jak zaspokoić te dążenia tych pracowników bardziej doświadczonych, o dłuższym stażu, no, mających tak, trochę więcej niż płaca minimalna?
Jest to nasz postulat, który nawet żeśmy tutaj artykułowali w trakcie obchodów pierwszomajowych. Stworzenie mechanizmu takiego ogólnokrajowego, może nie nazywajmy tego indeksacyjnego, bo to się źle kojarzy, ale w sensie ogólnokrajowego dla wszystkich, którzy dostają wynagrodzenie, niezależnie czy z budżetu państwa, czy dostają od pracodawcy prywatnego, czy w jakiejkolwiek innej formie te pieniądze zarabiają, od których są potrącane podatki i składka zdrowotna. W związku z tym, że rząd bardzo się szczycił, że w tym roku wprowadził bardzo wysoką kwotę wolną od podatku, która jest wolna tylko od podatku, a nie też od składek zdrowotnych, no to jest propozycja, aby tą kwotę rzeczywiście zrobić wolną od podatku, żeby ona była jakby no w pełni zwolniona z daniny państwowej. Ewentualnie alternatywnie, jeśli już jakby w budżecie państwa nie ma możliwości tego w ten sposób przeprowadzić, no to przeprowadzić wzrost tej kwoty wolnej od podatku o procent, jaki mamy w tej chwili.
No ale to oznaczałoby, że sporą liczbę Polaków musieliby finansować, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną.
No powiem tak, no a co się działo z opieką zdrowotną, jeśli składka zdrowotna była jeszcze rok temu
odliczana
w systemie podatkowym, była odliczana, była częścią podatku, tak? Mieliśmy podatek i razem była składka zdrowotna, która była częścią podatku. Następnie to zostało rozszyte, została wypromowana kwota wolna od podatku, która w całości jest obciążona składką zdrowotną, już która nie jest odpisywalna, a podatek jest tą częścią dodatkową, tak? I on najpierw w pierwszej połowie roku był bardzo wysoki, z czego właśnie mieliśmy bardzo wysokie podatki, które teraz możemy sobie odpisać, a potem rząd zreformował ten system podatkowy właśnie, żeby stał się bardziej strawny. No i z tego powodu właśnie uzyskaliśmy te odpisy podatkowe, które w tej chwili mamy. Ale to nie jest jedyne rozwiązanie, tak? Przecież tak... No, sama skład, znaczy podniesienie kwoty wolnej od podatku jest jakimś mechanizmem, ale on też jakby no nie na wszystkich tak samo zadziała. No ludzie, którzy są lepiej uposażeni, oni może bardziej skorzystają na tym. Ludzie, którzy mają niższe dochody, no to mogą mniej z tego skorzystać, tak? Więc trzeba by było też wprowadzić systemowy jakiś mechanizm gwarancji tej płacy budżetowej, tej budżetówki. Tych nauczycieli, tych wszystkich pracowników administracji, tak? Żeby oni nie byli zawsze w ogonie tego, co siekolwiek w kraju dzieje i nie byli pierwszą grupą pracowników pokrzywdzoną w ramach inflacji.
Tutaj jeszcze ponownie zapytam panią Agnieszkę Olchin, bo między innymi część służby zdrowia to przecież budżetówka klasyczna. Czy powinien zostać wprowadzony jakiś mechanizm indeksacyjny dla wszystkich zatrudnionych?
Znaczy powiem tak, pracownicy medyczni ogólnie to w tej chwili mają swoją ustawę o minimalnym wynagrodzeniu pracowników medycznych i to nas troszeczkę tak ratuje, dlatego że tam jest w zależności od, co roku jest rewaloryzacja tego, bo jest średnia krajowa brana pod uwagę. Także tutaj akurat pracownicy medyczni, to myślę, że są zabezpieczeni częściowo tą ustawą, o ile pracodawcy tej ustawy
przestrzegają
zgodnie z przepisami, a nie
kombinują.
Znaczy kombinują, bo nie uznając kwalifikacji i to jako jedynej grupy, to grupy pielęgniarek akurat, dlatego że wszystkie inne grupy zawodowe są tak uznawane, jak ustawa o tym stanowi, natomiast grupa zawodowa pielęgniarek z najwyższym wykształceniem jest przez pracodawców, no bo chcą zaoszczędzić, no to pracodawcy mówią, że nie wymagają od pielęgniarek tak wyższego, tak wysokich kwalifikacji, jakie posiadają i degradują nas. Ja jeszcze raz podkreślam, jako jedyną grupę zawodową, no ale jeżeli już tak ogólnie mówimy, no to mówię, że pracownicy medyczni są w jakiś sposób zabezpieczeni tą ustawą, bo
czyli
tutaj
w tej dziedzinie
sferze
jest jakby taki wzorzec, który można zastosować w pozostałych.
Tak, o ile dopracuje się te współczynniki ze związkami zawodowymi, bo tutaj troszeczkę no, rząd miał swoją wizję, my mieliśmy inną i dlatego jest obywatelski projekt ustawy o płacy minimalnej w tych zawodach medycznych i tutaj będziemy w maju składali ten projekt do Sejmu.
To czekamy na to. Przejdźmy do kolejnego tematu. Przypomnę, że naszymi gośćmi są Agnieszka Olchin, wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych na Podlasiu, wiceprzewodniczący regionu podlaskiego NSZZ Solidarność Eugeniusz Formajster, a w studiu wiceprzewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Andrzej Aleksiejczuk.
Forum Podlasia.
Czy związki zawodowe są zadowolone ze zmian w kodeksie pracy, te, które na przykład obowiązują od 26 kwietnia, związane z tak zwanym godzeniem życia zawodowego z życiem rodzinnym i nie tylko, ale także inne nowele zostały wprowadzone. Jak tutaj oceny wypadają? Eugeniusz Formajster.
Znaczy wszystko to, co jest skierowane do pracowników właśnie i pozwala godzić czas pracy z życiem prywatnym, na pewno to są rozwiązania pożądane i dobre. Natomiast one już powinny dawno obowiązywać, tak jak temat, o którym dopiero rozmawialiśmy, o wynagrodzeniach. Tak? Gdyby w latach 90. i początku 2000. był inaczej kształtowana polska gospodarka i w tym wynagrodzenia, powiedzmy, to byśmy dzisiaj byli w innym miejscu, a dzisiaj spotkaliśmy się w takim, że mamy inflację i powinniśmy naprawiać poziom wynagrodzeń w Polsce. I dlatego mamy potężny problem. Dobrze, że przynajmniej tutaj, jeśli chodzi o te kwestie związane czy z urlopami, czy możliwością godzenia tego życia zawodowego z prywatnym, są pewne rozwiązania. Oczywiście zobaczymy, jak one będą w życiu traktowane, czy pracownicy sięgną po darmowe dni wolne na przykład, czy mniej płatne, czy będą jednak korzystać z dotychczasowych rozwiązań, mówiąc w cudzysłowie, a mianowicie na przykład będą korzystali ze zwolnień lekarskich, to zobaczymy, ja czas to pokażę. Na pewno kierunek jest dobry, zobaczymy, jak się to wszystko...
A co jeszcze w miarę szybko powinno się zmienić, jeśli chodzi o kodeks pracy? W pana opinii.
Znaczy, to jest temat dotyczący i dogodzenia pracy i wielu innych, również wynagrodzeń. To są oczywiście, o którym tutaj mówimy prawie przy każdym spotkaniu, to są ponadzakładowe, branżowe układy zbiorowe pracy, które powinny regulować konkretne rozwiązania, pozwalać w poszczególnych branżach, na przykład są inaczej ukształtowany system pracy i w związku z tym można by było odpowiednio kształtować wynagrodzenia, odpowiednio ustalać liczbę dni urlopu w stosunku do ciężkości, powiedzmy, warunków zatrudnienia i tak dalej, i tak dalej. To byłoby, to jest ten dział w kodeksie pracy, układowość czy zbiorowe stosunki pracy. Niestety to ciągle jest gdzieś tam odkładane i odkładane. I gdyby to funkcjonowało wcześniej, nie mielibyśmy dzisiaj takich problemów z wynagrodzeniami. Nie mielibyśmy też problemów takich z zatrudnieniem, z tym śmieciowym zatrudnieniem, z płaceniem pod stołem, jak wiele lat to miało miejsce. Także tu układy zbiorowe naprawdę pozwalają wiele rzeczy uregulować. Tutaj siadają dwie strony, pracodawcy i pracobiorcy, czyli przedstawiciele związki zawodowe, i uzgadniają dla danej branży najlepsze rozwiązanie. Rola państwa w tym wszystkim to jest ustalenie pewnych minimów. Tak jak na przykład, jeżeli mówimy o płacy budżetówki, na przykład to jest pewien wskaźnik, który regulowałby poziom wynagrodzeń, być może minimalny poziom wynagrodzeń w stosunku do średniej płacy krajowej. Coś podobnego jak jest ta cząstkowa ustawa dotycząca zawodów medycznych. I to już by pozwalało naprawdę ułożyć te relacje i poziom życia, poziom wynagrodzeń, korzystania, dobrej pracy, na pewno układy zbiorowe pracy.
Byłaby taka większa pewność, jeśli chodzi o relacje płacy do inflacji między innymi. Andrzej Aleksiejczyk, pana komentarz.
Cieszy mnie stanowisko przedstawiciela równoległej centrali związkowej co do wzmocnienia roli układów zbiorowych. Gdyby w naszym ruchu pracowniczym, związkowym była tego rodzaju
jednomyślność,
tak, którą mamy w tej kwestii, a ta jednomyślność dotyczyłaby też wszelkich innych rozmów z rządem, nie byłoby dwustronnych rozmów typu rząd jedna z central, to na pewno podejrzewam, że bylibyśmy o wiele w stanie więcej osiągnąć dla tych 16 z hakiem już dużym w tej chwili milionów pracowników. Układy zbiorowe mogłyby być takim początkiem, ale tak naprawdę przecież mamy też postulaty związane z pracownikami, którzy w tej chwili już są jakby na nie takim samym równym statusie zatrudnienia, jak chodzi o emerytury pomostowe, tak? No, część pracowników może z nich korzystać, a pozostali pracujący w okresie późniejszym w tych samych warunkach pracy i niestety nie będą mogli z nich skorzystać. I tu rząd jakby w tej kwestii nie wyciąga ręki w kierunku pracowników, gdzie przecież to trzeba rozumieć. Ci ludzie pracują w warunkach niecodziennych. I skoro przed 99 rokiem te warunki były niecodzienne i tym pracownikom ten okres emerytalny jakby można rozpocząć wcześniej, no to czym się różnią ludzie, którzy przyszli do pracy rok później, powiedzmy, tak? I tą samą pracę wykonują. No i od tego jesteśmy my
centralne,
prawda? Tym się
różnią, że się później urodzili.
Prawda? To tylko taka jest ich jedna wielka wina, tak? A praktycznie żadna. I to jest nasza rola, żeby wymóc to na rządzie, czy obecnym, czy przyszłym, żeby to zostało jakby, no, ujednolicone, żeby ten dogasający charakter tych emerytur pomostowych jednak, żeby został zamknięty, żeby one były nie wygasające, a takie same dla wszystkich pracujących w tych samych warunkach. Kolejna rzecz, emerytury stażowe. Są zawody, w których naprawdę ludzie są wypracowani. Mając 60 lat, nie są w stanie wykonywać już swojej pracy. I gdybyśmy otworzyli takie drzwi dla ludzi, którzy nie są w stanie, nie są jeszcze rencistami, bo jednak nie są w takim stanie zdrowia, żeby im tam ZUS skierował na rentę, a już są wypaleni zawodowo, żeby też mieli możliwość przejść na tą może niższą emeryturę, ale żeby jednak mogli być tymi emerytami, tak? Tu też postulat i nasz, i Solidarności był podobny, 40 lat mężczyźni, kobiety 35.
Emerytura stażowa.
Tak? Emerytura stażowa, tak? Kolejna rzecz, no to była likwidacja śmieciówek, no to wykorzystywanie pracowników, którzy w danym momencie szybko potrzebują pracy, no to proszę bardzo, mamy tu dla ciebie śmiecióweczkę. masz nie do końca określone miejsce pracy, czas pracy, winien nam będziesz odszkodowanie, jak nam zrobisz nie po naszej myśli, twój pracodawca nie jest tu w tym zakładzie pracy, tylko jest gdzieś indziej, no to jest kompletny wyzysk człowieka, tak? I my na to patrzymy, o tym wszyscy mówimy i nikt z tym nie zrobi w prawie pracy takiego porządku elementarnego, po prostu moralnego, żeby to było, żeby ci pracownicy byli traktowani jak pracownicy pozostali.
Jak obywatele.
Jak obywatele, tak, jako tacy sami obywatele.
I opinia pani Agnieszki Olchin?
Jeżeli chodzi o te zmiany ostatnio w kodeksie pracy, no to bardzo dużo dobrych zmian. Myślę, że pracownicy tych urlopów dodatkowych nie będą zbytnio wykorzystywać, ponieważ nie są 100% płatne, no ale zawsze jest to jakieś wyjście w takich sytuacjach jakichś trudnych.
Można skorzystać.
Ale tak. Natomiast jeżeli chodzi o to, że pracodawcy muszą podać w tej chwili przyczynę, z jakiego powodu nie przedłużają z kimś czasowej umowy, to może się odbyć rykoszetem na pracowników, dlatego że pracodawcy mogą uciekać do umów zleceń. Tutaj się tego troszeczkę obawiam, że pierwsze to mogą być umowy zlecenia, skoro musi się tłumaczyć z tego, znaczy bardzo dobrze, że się musi tłumaczyć, bo zwalniano bez podania przyczyny, nie przedłużano umów, pracownicy odchodzili i nie wiedzieli tak naprawdę, dlaczego pracodawca z nim nie przedłużył umowy. Teraz ten pracodawca będzie musiał rzeczywistą
Czyli
przyczynę
tutaj pani
podać.
Wyczuwa, że pracodawcy będą tak. pierwsze tak, te umowy, umowy zlecenie. Sprawdzą tak, pracownika, dopiero kolejna dokładnie. Umowa będzie umową o pracę.
Że tutaj to będzie takie zagrożenie. Natomiast co do zmian w kodeksie pracy, no to ja bym widziała to jakby wzmocnienie roli związków zawodowych, jej pozycji, bo tutaj jeszcze ciągle tutaj pracodawcy tak naprawdę, mimo że są związki zawodowe, to robią co chcą. My wzywamy Państwową Inspekcję Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy rozkłada ręce i mówi, no cóż, tylko do sądu, więc tutaj w tą stronę bym poszła.
Będziemy czekali na kolejne zmiany. Na razie oceniamy te, które zostały wprowadzone, a naszymi gośćmi byli dzisiaj wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych na Podlasiu Agnieszka Olchin. Kłaniam się pani.
Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność Eugeniusz Formajster. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
A w studiu wiceprzewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Andrzej Aleksiejczuk.
Dziękuję. Dziękuję wszystkim uczestnikom i słuchaczom.
Nasze audycje są dostępne na stronie internetowej radia w zakładce podcasty. Lech Pilarski. Do usłyszenia.
Forum Podlasia.